a w naszym studiu kolejny gość, profesor doktor habilitowany inżynier Jarosław Sęp, prorektor do spraw rozwoju i współpracy Politechniki Rzeszowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prorektorze, jak postrzega pan rolę polskich uczelni w rozwoju innowacyjnych technologii obronnych i zbrojeniowych? Wydaje się, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jeden z takich najważniejszych tematów, najważniejszych spraw.
Rola uczelni z pewnością w tym zakresie jest bardzo istotna, szczególnie w kontekście tego, co obserwujemy chociażby w tej chwili w ramach konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą. Widzimy bardzo szybkie zmiany związane ze stosowanymi technologiami na polu walki i tam wymagana jest wysoka innowacyjność, która na dodatek szybko powinna być szybko wdrażana. I rola uczelni jest tutaj bardzo istotna, żebyśmy wypracowywali te rozwiązania, no, które będą potem stanowiły o innowacyjności naszych sił zbrojnych, które będą decydowały o innowacyjności i o naszym potencjale obronnym. Niestety mam wrażenie, że ten potencjał nie jest właściwie wykorzystany, nie jest w pełni wykorzystany, może tak lepiej to określę, i można by w tym zakresie zrobić lepiej, zrobić więcej, może to funkcjonować lepiej i myślę, że panel, który będę moderował, dotyczący właśnie innowacyjności w przemyśle obronnym, również te kwestie zdecydowanie podniesie. Musimy to zaakcentować. Mamy olbrzymi potencjał w naszych uczelniach, który jest niewykorzystany. Potencjał, który jest już zorganizowany. Chociażby utworzyliśmy z Politechnikami Lubelską i Świętokrzyską w ramach dawnego COP-u takie właśnie porozumienie Sieć Obronności i Bezpieczeństwa. Uczelnie polskie technicznie utworzyły taką sieć centrów obronności i bezpieczeństwa o nazwie Jastrząb. Jesteśmy zorganizowani, znamy swój potencjał. No musimy jednak wejść bardziej zdecydowanie w realizowane prace w ramach przemysłu obronnego i wtedy myślę ten potencjał będzie mógł być dobrze wykorzystany.
I tutaj w tym przypadku chodzi o to, żeby na przykład z wojska, żeby od wojskowych, od żołnierzy płynął sygnał, co jest potrzebne, na jakie innowacje czekają. Bo oczywiście w zaciszu laboratoriów można pracować nad różnymi rozwiązaniami, ale chodzi o to, żeby to nie trafiało, żeby te wynalazki, żeby innowacje nie trafiały do szuflady ani na półki, tylko żeby rzeczywiście służyły na przykład polskiej armii.
Zdecydowanie tak. I tutaj obserwujemy takie dwa obszary transmisji różnego rodzaju zapotrzebowania. Pierwszy to jest programy związane z modernizacją sił zbrojnych, gdzie nie na to naturalną koleją rzeczy to właśnie wojsko, siły zbrojne określają swoje potrzeby. Ale jest też drugi pas transmisyjny z przemysłu obronnego, który też sygnalizuje swoje potrzeby. Ważne, żeby to budowało pewną synergię, żeby ten przekaz był wspólny, żeby się też nie rozjeżdżał, bo mogą być też takie sytuacje, że troszkę innym językiem może mówić wojsko, troszkę innym językiem mogą mówić siły zbrojne, troszkę innym językiem może mówić przemysł obronny, który ma też swoją specyfikę i swoje problemy. I tutaj też warto wypracowywać takie płaszczyzny porozumienia i jako uczelnia i też uczelnie partnerskie uczestniczymy właśnie w takich spotkaniach zarówno z przemysłem, ale też w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie wtedy możemy ten przekaz tak bardzo komplementarnie ukształtować.
Drony, sztuczna inteligencja, GPS-y to tak zwana technologia podwójnego przeznaczenia. Udział w tworzeniu właśnie tej technologii przez uczelnię jest widoczny. Jeśli chodzi o Politechnikę Rzeszowską, na jakim etapie jest ta praca?
Realizujemy różne prace związane z technologiami podwójnego przeznaczenia. Faktycznie te elementy, drony, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, no to są zagadnienia, które są równie istotne w zastosowaniach cywilnych, jak i w zastosowaniach wojskowych czy militarnych. I realizujemy liczne prace. No warto powiedzieć, że ostatnio w naszym województwie zostały w zasadzie ogłoszone takie dwie inicjatywy związane z dronami. Myślę, że między tymi inicjatywami powinna zbudować się szybko synergia i współpraca. I mamy jako region olbrzymią szansę, żeby właśnie rozwijać te technologie dronowe, które są naturalnym elementem związanym z rozwojem przemysłu lotniczego, czy nawet lotniczo-kosmicznego, no bo ten przemysł rozwija się w regionie od czasów Centralnego Okręgu Przemysłowego. Aktualnie dostaje nowe impulsy rozwojowe, ale nie zapominajmy też o kwestiach związanych z pojazdami specjalnymi. Przecież mamy producenta w regionie, Hutę Stalową. Huta Stalowa Wola jest potężnym producentem właśnie pojazdów specjalnych i też potrzebują tam określonych rozwiązań, chociażby napędów. Bardzo by się przydał tutaj taki napęd, który byłby produkowany w kraju, a to też jest zastosowanie podwójne, bo również cywilne zastosowania z pewnością taki napęd może znaleźć. Zatem jesteśmy aktywni, ale dotyczy nas również to, o czym tutaj wspominałem. Mamy wrażenie, że nasz potencjał nie jest w pełni wykorzystywany i występują tutaj bariery, no mówiąc wprost, też finansowe, bo to wszystko wiąże się z nakładami finansowymi, a zatem mamy tu bariery finansowe, ale też pewne bariery organizacyjne związane z kooperacją, współpracą, koordynacją działań, transmisją danych czy oczekiwań. Na pewno też jeszcze troszeczkę można poprawić.
Sztuczna inteligencja w ostatnich latach, olbrzymi, ogromny rozwój tego właśnie narzędzia. Czy Polska i nasz region, czyli Podkarpacie, ma szansę wieść prym właśnie w tej dziedzinie? Bo mówi pan o tym, że no właśnie ten potencjał nie jest w pełni wykorzystany, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję również?
Z pewnością tak, tylko musimy pamiętać, że sztuczna inteligencja będzie dodatkiem do rozwiązań często, które już funkcjonują. A zatem sztuczna inteligencja będzie wspomagać drony, będzie wspomagać pojazdy specjalne, będzie wspomagać systemy artyleryjskie. Ona wejdzie w te technologie w dużej mierze, które już funkcjonują. Więc to jest kwestia adaptacji algorytmu sztucznej inteligencji do tych rozwiązań, które już w tej chwili funkcjonują. Tak, jesteśmy w tych zagadnieniach również aktywni. Tu oczywiście trudno mówić o wszelkich szczegółach, ale chociażby no, drony, bezzałogowe systemy powietrzne są takim miejscem, gdzie no, w tej chwili bez zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji trudno sobie wyobrazić ich efektywne funkcjonowanie. I to znowu nie tylko w kwestiach militarnych, ale jesteśmy przy Kongresie Bezpieczeństwa, więc te eksponowane są na oczywiście pierwszy plan, ale również te cywilne zastosowania będą bardzo mocno wspomagane. No cóż, tak to pokazuje historia, że w wielu wypadkach właśnie przejście, transmisja rozwiązań tych właśnie wojskowych, militarnych do cywilnych jest tą koleją zdarzeń, która następuje i myślę, że będziemy obserwowali w tej chwili właśnie zwiększoną aplikację tego typu rozwiązań w systemach militarnych, ale to wszystko będzie też przechodziło do zastosowań cywilnych, a zatem mamy tutaj te technologie podwójnego przeznaczenia czy zastosowania bardzo wyraźnie widoczne.
Wspomniał pan o tym, że ten potencjał uczelni, potencjał naukowców nie jest tak w pełni wykorzystywany, mówił pan oczywiście o tych aspektach finansowych, ale pytanie, czy sytuacja, którą mamy za wschodnią granicą, czy wojna na Ukrainie spowodowała jednak jakieś zmiany także w kształceniu studentów, na przykład w kształceniu studentów Politechniki Rzeszowskiej, te technologie podwójnego przeznaczenia, czyli technologie do wykorzystania w czasie pokoju i w czasie wojny, to jest akcentowane, to się pojawia w toku nauczania?
Tak, pojawia się w toku nauczania, pojawia się pewnie na początku w pracach naukowych, ale te wspomagają kształcenie. To już naturalną koleją rzeczy następuje transmisja tych zagadnień również do programów kształcenia i widać to właśnie w zagadnieniach typu cyberbezpieczeństwo. Widać to właśnie też na kierunku lotnictwa i kosmonautyka w rozwijaniu technologii dronowych, których elementy przechodzą coraz bardziej zdecydowanie też do kształcenia. Jest to również obszar pewnej aktywności związanej z studenckimi kołami naukowymi. A zatem to również jest transmisja pewnych zagadnień do programu kształcenia, no ale zjawiska fizyczne, fizyka, która stoi u podstaw rozwiązań z wszelkiego rodzaju sprzętem czy wyposażeniem militarnym, no jest taka sama w zagadnieniach militarnych i cywilnych. Tu nie obowiązują inne zasady, to są te same zasady fizyki, więc tutaj naprawdę w wielu zastosowaniach jesteśmy bardzo, bardzo no, blisko, albo są to tożsame rozwiązania, właśnie z punktu widzenia zastosowań militarnych czy cywilnych. I tą wiedzę studenci utrzymują. Co więcej, my jesteśmy w ciągłym kontakcie z naszymi partnerami przemysłowymi i rozmawiamy o tym, jak tych studentów kształcić. I generalnie rzecz biorąc, poziom wykształcenia w tym, co nazywamy umiejętności twarde, jest akceptowany, jest uznawany za będący realizowany na poziomie światowym, ale właśnie zwrócenie uwagi na te umiejętności miękkie, które są istotne, umiejętność współpracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność dyskutowania, umiejętność argumentowania, umiejętność bronienia swojego stanowiska, świadomość konieczności samorozwoju, stają się tymi zagadnieniami, na które trzeba coraz mocniej zwracać uwagę i one też będą istotne w tych zagadnieniach, które wiążemy z szeroko rozumianym bezpieczeństwem kraju.
Mówiliśmy trochę o tym, jak technologie wojskowe mogą być adaptowane do sektora cywilnego, a odwrotnie, jak ta transmisja może wyglądać?
No, mamy wiele przykładów właśnie z historii, że rozwijane były technologie wojskowe, na przykład GPS, o którym tu już wspominaliśmy. No, to są rozwiązania, które zaczynały swoje funkcjonowanie w obszarach militarnych, a potem przeszły do zastosowań cywilnych. I wydaje mi się, że bardzo podobnie będzie obecnie. To przede wszystkim kwestie związane z algorytmami sztucznej inteligencji właśnie w technologiach bezzałogowych systemów powietrznych będą tymi, które bardzo szybko znajdą, czy już znajdują zastosowanie również w cywilnych obszarach, bo bardzo, bardzo wiele obszarów naszego funkcjonowania, również tego cywilnego, może być przez te technologie wspomagane, ale również rozwijanie na przykład układów napędowych dla pojazdów specjalnych, co zaczynamy rozwijać i mamy koncepcję, to też są systemy, które mogą być zastosowane w cywilnych rozwiązaniach. A zatem mamy tutaj bardzo, myślę, czas ciekawy rozwijania tych rozwiązań cywilnych i wydaje się, że bardzo, bardzo rozwiązań wojskowych i bardzo szybko je, myślę, będziemy obserwować jako te, które pojawią się w zastosowaniach już cywilnych w naszym życiu codziennym.
Pozostaje więc czekać.
Ale też i aktywnie działać, żeby ten czas nam nie uciekał, no bo jednak bardzo szybko zmieniająca się rzeczywistość no, nakazuje działania szybkie, dynamiczne i zdecydowane.
Bardzo dziękujemy za rozmowę. Profesor doktor habilitowany inżynier Jarosław Sęp, prorektor do spraw rozwoju i współpracy Politechniki Rzeszowskiej.
Dziękujemy.
Dziękuję Państwu za uwagę.